Sláva Bohu, oczekujemy na to, że znowu razem możemy rozważać Słowo Boże i tematy związane teraz z poznawaniem woli Bożej. To jest taki temat, który nurtował ludzkość od samego zarania, poznawanie woli Bożej. Wiemy, że poznawanie woli Bożej nie jest łatwe, ale jest możliwe i jest konieczne do naszego duchowego rozwoju, dla naszego życia. I chciałbym powiedzieć, że od zakresu funkcjonowania woli Bożej w naszym życiu uzależnione jest nie tylko nasze życie doczesne, ale życie wieczne. Ja bym to powtórzył. Od zakresu funkcjonowania woli Bożej w naszym życiu uzależnione jest nie tylko nasze życie doczesne, ale cała wieczność. Gdzie my spędzimy wieczność. I to musimy sobie wziąć pod uwagę, dlatego że ten czas, który tutaj spędzamy na tej ziemi, czy on jest 70, czy 80, są i tacy, co mają więcej lat, przeżywają, że to jest w porównaniu z wiecznością, to jest moment, prawda? I teraz my wiemy, ile człowiek ze swej strony wkłada wysiłku w to, żeby zdobyć wykształcenie, żeby w jakiś sposób w tym produkcyjnym wieku zarabiać na utrzymanie i tak dalej. Ile człowiek wkłada w to trudu. A teraz ile trudu my wkładamy w to, żeby zapewnić sobie wieczność z naszym Panem. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, każdy chrześcijanin i ten nominalny i my modlimy się modlitwą pańską. Modlitwa pańska, która jest od samego Pana, którą On nam powiedział, jest tak bardzo bogata w treści i ona nie potrzebuje żadnych dodatków. I w tej modlitwie my powtarzamy te słowa, to zdanie, bądź wola Twoja. I akceptowanie woli Bożej, niezależnie od okoliczności, w jakiej się znajdziemy, to nie jest takie łatwe. I w zależności, jak dalece my jesteśmy na drodze wiary, to Pan nie dopuści więcej, aniżeli my możemy znieść. Ale chciałbym powiedzieć, Pan dopuszcza. Pan nas przy tym nie opuszcza, ale Pan dopuszcza. I są takie chwile, kiedy my przeżywamy takie bardzo trudne chwile doświadczeń i my zaczynamy, tak jak wiele ludzi mówi, jak to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to jest zgodne z wolą Bożą, że takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy straszne dzieją się na świecie. Może takie osobiste świadectwo powiem. Pochodzę z rodziny wierzącej, miałem ten przywilej. Moi rodzice nawrócili się, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Moja mama nawróciła się w roku 1928. Miałem wtedy 2 lata, a mój ojciec trochę później, w 1931 roku. I tak się złożyło, że była okupacja. Ojciec był z zawodu nauczycielem. Były aresztowania tej inteligencji, którą Niemcy chcieli wyniszczyć i mój ojciec został aresztowany i znalazł się w obozie koncentracyjnym. I myśmy, to był początek wojny, 40 rok, nie wiedzieli, co to właściwie się dzieje w obozie koncentracyjnym. Ale jako chłopak 14-letni mówimy, ale choćby tam wszyscy zginęli, mój ojciec wróci. Ale mój ojciec zginął. Po 4 miesiącach pobytu w obozie przyszedł telegram. Chciałbym powiedzieć, że to mi nie odpowiadało. To było bardzo ciężkim przeżyciem. I tragedie szły dalej. 2 lata później był aresztowany mój brat. Był 5 lat starszy ode mnie. On był wierzący. Dożył zbawienia jeszcze jako chłopak przed wojną, jeszcze przed maturą. Był 3,5 miesiąca, był w Oświęcimiu i zginął. Jego tragiczny list, który napisał, jeszcze przeprasza, reguluje całe swoje życie jako dziecko Boże. Chciałbym powiedzieć, że byłem bardzo zbuntowany. Pan Bóg to dopuścił. Ja tego nie mogłem zrozumieć. Nie wolno mi się było uczyć żadnego zawodu. To była okupacja. No, rodzina, gdzie tak 2 takich przestępców było, to u Niemców była skreślona już i tak dalej. I ja byłem takim zbuntowanym młodym człowiekiem. Wiem, że moja mama się bardzo nade mną modliła, bo potem przyszły następne straszne historie. Ja chciałbym tylko jedno powiedzieć, nie rozumiałem tego. Czas goi rany i ja ja jakiś czas po tym przeszedłem na tym porządku, do porządku dziennego. Ale kiedyś, to było już w latach 70., byłem w Niemczech i jechałem z jednym pastorem na konferencję i nie miałem zwyczaju opowiadać Niemców o tych krzywdach, bo ja nikogo nie chciałem oskarżyć, ale akurat ten brat mój też był w moim wieku, tak jakbyśmy rozmawiali, ja mu to o tym mówiłem. A on mi mówi, wiesz, widocznie oni już byli dojrzali do Królestwa Bożego. Chciałbym powiedzieć, że to było tak jak taki balsam kojący. Od tego czasu nie mam już z tym problemu. I on mi wtedy ten brat powiedział, wiesz co, Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, że to jest największy prorok, który się z niewiasty urodził. A jaki był jego koniec? Ścięta głowa i przynieśli na misie, na zabawę taneczną, tak? Jeśli ktoś był z was w Krakowie, w Muzeum Narodowym, na pierwszym piętrze, tam jest taka straszna rzeźba, właśnie to przedstawia, jak niesie sługa głowę Jana Chrzciciela na misie. Jakby kiedy ktoś z was był w tym miejscu, to warto zobaczyć. Tam jest zresztą na tym samym poziomie, na pierwszym piętrze, ten piękny obraz pochodni Nerona. Pan Bóg nas prowadzi różnymi drogami. Chciałbym tu posłużyć się jedną pieśnią ze śpiewnika Pielgrzyma. To jest pieśń numer 297. Ta pieśń ma taką szczególną wymowę dla mnie, bo ona jest związana z takim bardzo ciężkim przeżyciem. Pieśń numer 297. Autorem tej pieśni jest były adwokat z Chicago, który się nazywał Spafford. Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mu tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak we wierze pieśń chwały mu ślę, błogo mi w Panu mam wieczny dział. To jest bardzo piękna pieśń. Ja radzę każdemu, żeby sobie tą pieśń przeczytał i zaśpiewał. I historia powstania tej pieśni jest taka. W Chicago był wielki pożar. To było w latach 1860-1870 i ten adwokat, Spafford, był wierzącym, wysłał swoją żonę z czwórką dzieci do Europy. I ona płynęła takim parowcem, L'Île de Havre się nazywał ten statek i ten statek zderzył się z żaglowcem i w ciągu niespełna pół godziny poszedł na dno. Matka, to znaczy żona tego Spafforda, wybiegła z czwórką dzieci na pokład. Ona się zaczęła modlić, woda zmiotła, no pół godziny statek zatonął. Tak się złożyło, że tą żonę wyratował jakiś marynarz. I ten marynarz, no wciągnął ją do szalupy, do łodzi i ona została uratowana. Czwórka tych dzieci zatonęła. I kiedy 5 dni później ta żona na jakimś statku wraz z innymi rozbitkami dotarła do Europy, to wtedy ona wysłała telegram do swojego męża, jedyna uratowana. 4 dzieci zginęło. I on siedział w tym swoim biurze jako adwokat i on napisał tą pieśń. Chciałbym powiedzieć, 4 dzieci stracił. Za jednym razem, jedna fala. On napisał, gdy pokój niebieski Bóg w duszę mu wlał. On postarał się, żeby jak najszybciej dostać się do Europy, do żony, bo ona tam była w Anglii. I kiedy płynął tym parowcem już do Anglii, to on prosił kapitana statku, jak będzie przepływał w to miejsce mniej więcej, gdzie ten statek zatonął, żeby mu o tym powiedział. Była noc i on został obudzony przez jakiegoś marynarza, wyszedł na pokład, płynął przez to miejsce. I wtedy on zanucił tą pieśń, którą ułożył przed tym, gdy pokój niebieski Bóg w duszę mu wlał. Chciałbym powiedzieć, on się godził z tym, co się stało. I po tym, kiedy on przypłynął do Anglii już i gdzieś w Inverness, gdzieś tam była, albo w Edynburgu, już dokładnie nie pamiętam, była ewangelizacja, na której usługiwał Moody, to był taki znany ewangelista i śpiewała pieśni taka niewiasta, która zawsze mu towarzyszyła, jak ona się nazywa, Ira Zamke się nazywała. I w czasie tej ewangelizacji, jak ten Spafford wszedł na salę do tej dużej kaplicy, gdzie usługiwał. Ten młody wiedział o tej katastrofie, o tym tragicznym przeżyciu tego brata. Jak on wszedł z żoną, to on przerwał nawet nabożeństwo, żeby mu wyrazić współczucie. On poprosił, żeby ta Ira Zankej zadedykowała tą pieśń, gdy pokój niebieski. On się pogodził z wolą Bożą. To jest coś kosztownego, jeśli my przyjmujemy wolę Bożą tak, jak ona jest w danej chwili nam dana. To nie jest łatwe. Chciałbym powiedzieć, to jest jedno z najtrudniejszych zadań. Pogodzić się z wolą Bożą, jeśli ona jest inna, aniżeli nasza. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo trudne w naszym życiu. My bardzo chętnie cytujemy taki werset ze Słowa Bożego, 8:28 listu do Rzymian. Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. A to się dobrze mówi, jak tak się mi jak teraz, nie? Ale jak nas coś takiego spotyka, to jest trochę inaczej. Jeszcze czytałem taką historię, tylko toczyłem to w roku 1944, kiedy alianci szykowali się do inwazji na Francję, na Niemcy. To bardzo dużo wojska transportowali ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i tak dalej do Europy. I płynął taki statek, który się nazywał Dorchester. To było w lutym 1944 roku. I ten statek został, tam było 2,5 tysiąca żołnierzy na tym statku. On płynął w konwoju, ale te łodzie podwodne niemieckie atakowały zawsze i ten statek został trafiony i szedł na dno w bardzo krótkim czasie. I tam było 4 kapelanów. 2 protestanckich, 1 katolicki, 1 Żyd, 1 Izraelita. 4 w randze kapitanu każdy. To jest historia, która w Stanach Zjednoczonych była dosyć znana. I oni wyszli na pokład i ten statek tonął, to znaczy się odsuwał. No, oni mieli te kamizelki ratunkowe i oni się modlili, stali. I teraz wybiega taki żołnierz spod pokładu i do pierwszego z brzegu kapelana: ojcze, ja zapomniałem kamizelkę ratunkową tam pod pokładem, już było ciemno, nie było odwrotu. On zdejmuje tą kamizelkę. Za chwilę przybiega drugi, trzeci i czwarty. 4 ich zostało. Ten Izraelita modlił się z wyciągniętymi rękami: Jahwe jest Bogiem, Jahwe jest wielki. A ci 3 modlili się: ojcze nasz, bądź wola Twoja. Wszyscy 4 zatonęli. Część, 2/3 tych żołnierzy się uratowało, bo to był cały konwój, więc ich jakoś wśród nocy wyratowali. No, ci 4 kapelani zostali pośmiertni. Oni byli odznaczeni tymi najwyższymi odznaczeniami bojowymi amerykańskimi. No, to im tam tak nic nie pomogło. Ale chciałbym powiedzieć, w tym czasie modlić się: bądź wola Twoja, Jahwe jest Bogiem, Jahwe jest wielki. Ja to mam w jednej książce opisane, bo takimi rzeczami się interesuję. To nie jest łatwa rzecz. W tym czasie mówić: bądź wola Twoja. My znamy wszyscy tą wypowiedź sługi Bożego Joba: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Jego uwielbione. To nie jest takie łatwe. Za jednym razem stracić wszystko i pogodzić się z tym nie jest takie proste. Chciałbym powiedzieć, ale Pan ma swój cel. Pan przez jedną ofiarę rodzi się coś nowego. Ale ważne jest, żebyśmy my byli posłuszni. I dla nas jest takim najwspanialszym przykładem Jezus, Jego modlitwa w Getsemane. My wiemy, że Pan Jezus wyraził zgodę, że przyjdzie na świat złożyć okup za nas. On znał wolę Ojca, ale kiedy On już był przed tym momentem wydania Go na śmierć, ukrzyżowania, kiedy miał wziąć grzechy całego świata na siebie, kiedy miał nastąpić ten moment, że Bóg na chwilę od Niego się odwrócił i powiedział: Pan Jezus, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To był ten najtrudniejszy moment. To przedtem On prosi: jeśli może, niech mnie ten kielich minie, ale nie jako ja, chcę, ale jako Ty. My znamy te miejsca, ja ich nie będę przytaczał, bo czas ucieka, ale my znamy te miejsca Słowa Bożego, gdzie tak bardzo wyraźnie Pan Jezus mówi, ale nie moja, ale niech Twoja wola się dzieje. I tu jest tak bardzo ważne, żebyśmy my zrozumieli, jaka jest wola Boża. Ja chciałbym przeczytać do tego z listu do Efezów, 5 rozdział, 17 wiersz. To jest takie znane miejsce Słowa Bożego. Jest napisane tak. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Tu jest powiedziane zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Ale co ciekawe, że jeden werset wcześniej jest napisane czas odkupując, bo dni złe są. W nowym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej jest powiedziane czas wykorzystując, ale to jest przekład interlinearny, zresztą oryginał bardzo wyraźnie mówi czas odkupując. Jakie to ma znaczenie? To nie jest to samo czas wykorzystać, a czas odkupić. Czas odkupując to znaczy płacić jakąś cenę. I gdy my to miejsce Słowa Bożego czytamy, mamy zrozumiewać wolę Pańską, to zauważamy jedno, że tu trzeba zapłacić jakąś cenę. A czy my jesteśmy gotowi tą cenę zapłacić? To jest pytanie, tak? My mamy do wyboru. I chciałbym powiedzieć, że ten wybór jest dosyć trudny, bo człowiek, ten instynkt samozachowawczy i tak szukanie tego łatwiejszego wyjścia, no to to leży w naszej naturze. Ale Słowo Boże nam mówi, że my musimy zapłacić pewną cenę. W liście do Rzymian w 12 rozdziale jest z kolei napisane co innego. To znaczy co innego. Jest napisane coś, co dotyczy tego samego problemu. Ja przeczytam pierwszy wiersz i drugi. List do Rzymian, 12 rozdział. Pierwszy i drugi wiersz. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Tu jest powiedziana nawet recepta, tu jest wyraźnie wskazówka, żeby poznać wolę Bożą, że my mamy nie upodabniać się do tego świata. I od zarania ludzkości poznawanie woli Bożej było zawsze pytaniem, jaka jest wola Boża. I my wiemy, że cudzy Boży, gdy tak czytamy na przykład historię Dawida, to on się wielokrotnie, my czytamy, i Dawid pytał Pana. My wiemy, że on się pytał Pana, a on się bał Pana. I my wiemy, że kiedy był wydany Saul w jego ręce, że on mógł go pchnąć i już by było po nim. I problem po ludzku by przestał istnieć, po ludzku. Ale on mówił, ale to jest pomazanie Pańskie, ja nie ściągnę na niego rękę. Wiem, że raz, to, jak mu ten kawałek płaszcza odciął, to potem on był oskarżony, bo to był pomazaniec Pański. Wola Boża była taka, że Dawid musiał to, a to wszystko przejść, prawda? Taka była wola Boża i on się z tym zgodził. I on się pytał Pana, jaka jest wola Boża. I my się też pytamy bardzo często, jaka jest wola Boża? Ale potem nasz umysł, nasz rozum nam też coś dyktuje i trzeba też się trochę kierować rozsądkiem, bo przecież Pan Bóg dał nam rozum, prawda? My też tam możemy sobie nasze życie ułożyć, jak nam troszeczkę nasz rozum, nasze doświadczenie dyktuje. A to może być nieraz zgubne. Może taki przykład powiem, to słuchałem, taka grupa, to byli małżeństwo angielskie, które znalazło, to było małżeństwo takie w okresie powojennym, dożyli zbawienia, małżeństwo dobrze prosperujący interes miał ten brat, ten człowiek i on się nawrócił. Nie mieli dzieci i chcieli służyć Panu i oni postanowili pójść na misję. Zgłosili się do towarzystwa misyjnego. Ten człowiek, ten brat zlikwidował swój interes i tak dalej. W Anglii wyjechali do Ameryki Południowej na misję. Uczyli się pilnie hiszpańskiego języka i no, jeszcze takiego narzecza. I tamta misja postanowiła, że pojadą do takiego, a takiego miejsca, tam Amazonką, jakimś tam na taki teren, gdzie jeszcze szczep był taki, tam jeszcze był kanibalizm i tak dalej. I tam mieli zacząć pracę ewangelizacyjną. Oni się przygotowywali ponad pół roku do tego narzecza, się uczyli i tak dalej. I taka tam była sytuacja, że czterech poniosło śmierć tych misjonarzy, którzy tam byli, a sześciu albo siedmiu uciekło ledwo z życiem, nie? I oni się tam udali, tam na misję. I płynęli jakimś tam jakimś nurtem Amazonki, bo to jest taka porozwidlana rzeka, oni płynęli cztery dni łódką, wyposażeniem tam, żeby tam mogli zacząć pracować. Już tam trochę ten język, to na rzeczy, tam pewne rzeczy znali, zwyczaje, no bo tam już ta praca była. I w ostatnim dniu podróży, kiedy już dopływali do celu według tego kompasu i tak dalej, według tej marszruty, naraz ta niewiasta do tego męża mówi: ty coś ze mną źle. Takie rozszerzone oczy. Cię patrzy, zatrzyma łódź, nie trwał godziny i ta niewiasta umarła. Umarła mu na rękach, w tej łodzi. No i co teraz? Zdrowy rozsądek. No trzeba spakować tę żonę i z powrotem, prawda? No, tak by należało zrobić. Ale ten brat zrobił inaczej. On mówił, zbór się modlił, cała ta misja. Oni wszyscy bojowali, żebyśmy my zwycięsko tam dotarli. I dopłynął na drugi dzień do tego miejsca. On już widział na brzegu, z brzegu tą całą wieś, ale tam nie było w ogóle żadnych ludzi. Widział te wigwamy, te jakieś te namioty, te takie, no te ich budowle, ale nic nie było widać. I on wtedy wyszedł z tej łodzi, no on był wyposażony, bo to duża łódź była, miał łopatę, wykopał dół, grób, prześcierodł, uwinął tą już zimną żonę, pocałował w czoło, włożył, zasypał. I teraz on się teraz ogląda, no tu żywej duszy nie ma, no ale on wiedział, że ten najokazalszy wigwam, ten to jest, należy do tego przywódcy, tego szczepu. I on się tam udał z prośbą, tak była ta instrukcja, żeby mógł sobie swój namiot tam rozbić. I wtedy okazało się, o dziwo, że on był obserwowany przez tych ponad 400 ludzi, całą tą osadę, nie? Oni byli ukryci, ale jak płynie taka motorówka w takim buszu i tak dalej, to ten motorek dobrze słyszy. I oni wszyscy oczekiwali, a wszyscy byli pochowani i wszyscy widzieli, jak on tą żonę pochował. Ten go przyjął, ten pozwolił mu rozbić ten namiot. Chciałbym powiedzieć, on był jeden, który nie uciekał i ta wieś, począwszy od tego przywódcy szczepu, dożyli zbawienia. I kiedy ja się tak zastanawiałem nad tym, tak porównywałem tą historię, słyszałem osobiście, to ten człowiek, on tam osiadł, był tam stosunkowo długo i tam powstał zbór. Taka ofiara musiała zostać złożona. I według mnie, jak ja mówię, człowieku, ale ja bym wrócił się z tą żoną, żeby ją pochować jakoś godziwie, nie? Tak by nam może nasz rozum rozkazywał. Ale on wiedział, że on jest posłany, że temu poselstwu, tej jego służbie towarzyszyły modlitwy, post, bo to tam się odbywało nie tak od sobie, no ja wyjadę tak jak my przyjedziemy z jednego końca Polski na drugi, nie? To tam było wielkie ryzyko między takich ludzi iść, nie? I on był niesiony w modlitwie. Czemu akurat ta żona umarła i tak dalej? No nie wiem, tak Pan Bóg pokierował. Ale rezultat był taki, że ten cały szczep, który uchodził za tak bardzo niebezpieczny, usłyszał Ewangelię i dożyli zbawienia. Chciałbym powiedzieć, taka jest droga Boża. My nieraz musimy zapłacić cenę. I teraz jest takie pytanie, jeśli my otrzymujemy takie polecenie od Pana, my zrozumiemy, my mamy to polecenie potwierdzone. Chciałbym powiedzieć jedno, że my czasem mówimy, że coś sobie umyślimy, tu sobie wydedukujemy z naszym umyśle i mówimy, Pan mi powiedział. Nie, nie, nie tak prędko. My to trzeba nieraz sprawdzić. Pan Bóg nie zabił Gedeona, jak mu powiedział ten męż waleczny, ale on dwukrotnie wystawił to runo i Pan Bóg go nie zabił, bo raz i drugi raz, a potem jeszcze miał to widzenie, czy słyszał, jak tam ci Filistyńczycy mieli ten sen, prawda? My możemy też naszego Pana zapytać. Możemy, tak? My nie wolno się nam sprzeciwiać, ale jak się zapytamy i czekamy na odpowiedź, to musimy być gotowi, żeby to uczynić. Jeden mój przyjaciel, brat Lennart Stenter, Szwed, opowiadał kiedyś na spotkaniu młodzieżowym w Gliwicach, już lat temu trochę, o swoim powołaniu. On sługą Bożą, on już teraz jest też emerytem, dalej jest czynny, ale on, jego ojciec założył szkołę biblijną w Berlinie jako Szwed, żona była Niemka z Prus Wschodnich i on tam szkolił, ta szkoła biblijna trwała ponad pół roku, jeden turnus. W każdym razie to było do roku 1933. Potem, kiedy Hitler wszedł do władzy, Szwed, jako że był narodowości szwedzkiej, jego ojciec musiał wyjechać, opuścić Niemcy. I on wtedy przeniósł się do Szwecji i ten jego syn też skończył tą szkołę biblijną, ale i był diakonem w jakimś zborze, ale jakoś się to tam nie układało. No nie wiem, nie układało się i on się dalej kształcił, zrobił doktorat i tak dalej. Z filozofii on zna zresztą kilka języków i był na bardzo eksponowanym stanowisku w Ministerstwie Oświaty w Szwecji. Przy tym cały czas był wierzący. I pewnego dnia on słyszy głos, Lennart, powołuję cię do służby w moim królestwie. Taki głos. I to było tak wyraźne, że to nie było żadne złudzenie. On już miał wtedy niecałe 40 lat. I on wtedy zaczął się modlić. Panie, jeśli to jest prawdą, jeśli Ty mnie rzeczywiście powołujesz, to potwierdź mi to przez dwóch nieznanych mi braci. On takie runo wyłożył. On to opowiadał na młodzieżowym zjeździe w Gliwicach. I wtedy on mówił tak, Panie, ja jednym, była taka konferencja działalność świątkowa w Jönköping i on się tam udawał, mówi, jak mi powie dwóch braci, to ja pójdę za tym głosem. I przyjechał na pierwszy dzień konferencji, taki trochę ciemny na twarzy, podchodzi do mnie, ty się nazywasz Lennart Sten? Tak, Pan powołuje cię do służby w Twoim królestwie. Pierwszy. Jeszcze tego samego dnia podszedł do niego zupełnie inny człowiek, powiedział mu to samo. On wtedy zadrżał, a jako człowiek mówi jeszcze sprawdzę, czy ci dwaj się znają, no bo to też jest istotne. Może się dogadali, nie? Ale się nie dogadali, bo się nie znali, bo byli zupełnie z innego kraju, innej narodowości. I on, pracownik ministerstwa, bardzo dobrze sytuowany, żonaty, czworo dzieci, takie dorastające. I zaraz idzie i składa rezygnację i pyta się go, panie, czy pan to dobrze przemyślał? No tak, on był posłuszny. I Pan go używał, przeprowadził, służy do dzisiejszego dnia. Chciałbym powiedzieć, że my możemy Panu postawić takie runo, ale musimy o jednym pamiętać, że jak nam Pan odpowie i potwierdzi, że już nie ma odwrotu. Jaką cenę by to nie było, trzeba zapłacić, ale to jest. Bardzo często my się pytamy Pana, jaka jest Jego wola, a jak usłyszymy, to zaczynamy mieć wątpliwości. Może popatrzymy na 21 rozdział Ewangelii Jana. To jest taka bardzo ciekawa rozmowa. My wiemy, Pan Jezus, kiedy uczniowie po zmartwychwstaniu już Go tyle razy spotkali i teraz mówi Piotr, Panie, mówi do swoich tych, ja idę ryby łowić, no trzeba z czegoś żyć, prawda? No i jak on, to ci pozostali też. I teraz wiemy, że nad tym jeziorem Genezareckim oni łowili te ryby, nic nie złowili, potem jeszcze raz i tak dalej. My znamy tą historię, potem jest ta rozmowa Pana Jezusa z Piotrem, to trzykrotne pytanie. Nie będę się na tym rozwodził, bo to jest całe kazanie, ale chciałbym powiedzieć jedno. Przeczytać to, co tu jest napisane pod koniec tej rozmowy. My czytamy 19 wiersz, ja skracam tylko, a to powiedział, dając znać Piotrowi, jaką śmiercią miał uwielbić Boga, a to powiedziawszy, rzekł mu, pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, idącego z tyłu, który się też był położył przy wieczerzy na piersiach jego i rzekł, był Panie, któryż jest ten, co cię wyda? To pisze apostoł Jan o sobie. Tego ujrzawszy Piotr, rzekł Jezusowi, Panie, a ten co? Rzekł mu Jezus, jeśli bym chciał, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego, ty pójdź za mną. To jest takie bardzo ciekawe miejsce, ja często do niego wracam. My bardzo często mówimy tak, no, Panie, a ten, a tego Pan tak prowadzi, a ja akurat tak. A Pan Jezus to załatwia krótko. Co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I co nam to mówi? Że my mamy się trzymać tego powołania, które nam Pan daje, którym nas powołuje, a nie patrzycie, że ten jest tak powołany, ten jest inaczej. Każdy inaczej. Każdy z nas jest indywidualnością, tak jak każdy z nas ma odrębny odcisk palca, prawda? Każdy ma inną naturę, nie ma dwóch identycznych, nie? I Pan nas też każdego inaczej prowadzi. Ale jeśli my mówimy, Panie, a ten co? To znaczy, no, już mamy wątpliwości, chcemy zakwestionować to, co Pan chce. Pan Jezus powiedział, co tobie do tego? Można by powiedzieć nawet to tak trochę szorstko. Co tobie do tego? Ty masz słuchać, prawda? Tu bardzo stanowczo. I możemy zauważyć jedno. Po takiej rozmowie, jaką Pan Jezus przeprowadził z Piotrem, on już w końcu nie powiedział nic, Panie, ty wszystko wiesz. Ale ledwo to, a Panie, a ten co? To jest nasza natura, prawda? My jako ludzie patrzymy zawsze jeszcze na innych. A Pan Jezus mówi, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. I chciałbym powiedzieć, rozpoznawanie woli Bożej to jest poznawanie, usłyszenie głosu Bożego. Oczywiście, żeby usłyszeć głos Boży, to my musimy się uciszyć. Warunek uciszenia się jest wyłączyć z tego świata. Tu nie chodzi o jakieś medytacje, jak to ci różni praktykują, ci, którzy medytują. To są ludzie, którzy się też potrafią wyłączyć. Nam nie o takie wyłączenie chodzi, ale chodzi o to, żeby mieć społeczność z Panem i żeby odróżnić głos człowieka od własnego głosu. My bardzo często mówimy, że Pan mi powiedział, bo ja coś sobie umyśliłem, to jest moja koncepcja, a teraz ja tak tym jestem zajęty, to mnie tak zafascynuje przez dłuższy czas, że ja zaczynam wierzyć, że to mi Pan powiedział. Jak taki wypadek się pojawi, to chciałbym powiedzieć, należy poszukać o jakieś potwierdzenie. Ten brat, o którym mówiłem, on modlił się, Panie, żeby mi to ktoś potwierdził. W jednym zborze taka szóstka młodych ludzi, trzech, powiedział, Panie, my idziemy tam, a tam głosić Słowo Boże. Pan nam powiedział. Pan powiedział, nie? I zwracam się do pastora i mówią, bracie pastorze, Pan nam powiedział. A on mówi, ale Pan mi tego nie powiedział. Pan mi tego nie potwierdził, a jestem waszym duszpasterzem. Bracie tego i tak dalej, nie? Poszli. No, chciałbym powiedzieć, że nie trwało, nie wiem, czy to było 3 miesiące, ta praca tej szóstki się rozsypała. I możemy powiedzieć, jeśli my jesteśmy w zborze, mamy jakieś powołanie, to nam to ktoś potwierdzi. I my musimy zwracać uwagę na to, bo to bardzo często Pan mi powiedział, my chcemy nieraz użyć jako takiego potwierdzenia, że to Pan powiedział tego, co my chcemy. Chciałbym powiedzieć, jak Pan mówi, to my nieraz musimy paść na ziemię, jak Pan mówi. I u nas to może się zdewaluowało tak, poniekąd, że tak się bardzo tak, a Pan mi powiedział, a jeszcze, a tak mówi Pan i zaczyna tam mówić swoje, co chce, a nie co Pan powiedział. Gdybyśmy popatrzyli na Stary Testament, to tam jest powiedziane, jeśli by ktoś powiedział w imieniu, powoływał, że Pan tak mówi, a nie powiedział to Pan, to jest bardzo ostro powiedziane, co go spotka. U nas te rzeczy może tak, na tym temacie może za mało mówi, mało uczy, albo może za mało się czyta Słowa Bożego, ci, którzy tak powtarzają. Ale gdybym chciał jeszcze raz powiedzieć, jeśli to Pan nie powiedział, a ktoś tego używa, to jest biada takiemu człowiekowi. Jest bardzo ważne, żebyśmy my odróżnili ten głos Boży od głos Boży i żebyśmy my mogli powiedzieć, mów Panie sługa Twój słucha. Jest dla nas taki bardzo dobry przykład, jak my mamy słuchać głosu Bożego, gdzie my czytamy z Księgi Samuela, proroka. Tam jest opisane to miejsce Słowa Bożego. My wiemy, jak Anna, matka Samuela, prosiła o potomka i ślubowała, że jeśli będzie mieć potomka męskiego rodu, że go odda na służbę Pana i my wiemy, że ona przyprowadziła to pachole Samuela do świątyni, do Heliego i zostawiła go. Według takich różnych komentarzy czy dociekań biblijnych można liczyć, że on miał maksimum 7 lat. A może był młodszy, bo no tak było kiedyś, to dzisiaj to w ogóle nie wchodzi w rachubę, że matka karmiła pierwsze dziecko i 4 lata i 5 lat i tak dalej. I dopiero jak odstawiała od piersi, to było takie jakieś święto w rodzinie, nie? I my czytamy, że takie pachole przyszło do świątyni w Sylo, do kapłana Heli i tam mu miało służyć. Jak już wspomniałem, on miał taką służbę, to przynieść, podnieść, co potrzebował Heli, kapłan, otworzyć i zamknąć drzwi. I my wiemy, że w 8 rozdziale tej Księgi Samuelowej, w 3 rozdziale Księgi Samuelowej, my czytamy o tym na początku tego rozdziału, że Słowo Pańskie było drogie w owym czasie i nie było objawienia. I teraz czytamy w tym 3 rozdziale, że Samuel spał w kościele, a więc on był blisko kapłana Heli i on był w każdej chwili gotów do posługi i usłyszał głos Samuelu, Samuelu. I tu jest napisane, a Samuel jeszcze nie znał Pana. On wiedział tylko o jednym głosie, że ten głos, który go wzywa, to jest głos Heliego kapłana. I dlatego jak on usłyszał ten głos, prędko pobiegł do Heliego. My wiemy, że Heli w tym 2 rozdziale mamy powiedziane, jest napisane o tym mężu, który przyszedł z Judztwa i mówił mu, że Pan odrzucił Heliego za jego synów i tak dalej. Ale on dalej był tym kapłanem i kiedy ten Samuel przybiegł do niego, to mu ja ciebie nie wołałem i wrócił się. Gdy był po raz trzeci, to wtedy my czytamy, że Heli poznał, że go Pan woła. I możemy zauważyć, że jedno, że ten Heli, jakikolwiek on był, my wiemy, że tam nie było z nim w porządku, ale on znał głos Boży i on mu powiedział wtedy tak. A Samuel jeszcze nie znał Pana i jeszcze mu nie było objawione Słowo Pańskie. Na to jeszcze zawołał Pan Samuela po trzecie, a on wstawszy do Heliego przyszedł i rzekł, owom ja, gdyżeś mnie wołał. Wtedy zrozumiał, że Heli, że Pan powołał pacholęcia. I rzekł Heli do Samuela: idź, śpi, a jeśli cię kto zawoła, rzeczesz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I tu jest taka piękna rada, którą ten sędziwy, stary, już nie bardzo widzący na oczy, Heli mówi: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I tu jest bardzo ciekawe, że on taką radę dał i my czytamy dalej, że Samuel się do tej rady zastosował. I czytamy dalej, że Pan przemówił do Samuela. I kiedy Pan przemówił do Samuela, to mu powiedział takie twarde słowa, że tam czytamy, że Samuel bał się oznajmić Heliemu to, co mu Pan powiedział. Tu jest tak napisane. On się bał oznajmić, co mu Pan powiedział. I co mi się tu bardzo w tym wydarzeniu podoba jeszcze, że Heli znowu taką dał prawidłową naukę Samuelowi. Nie taj nic przede mną, powiedz, co Pan powiedział. Heli to był autorytet, najwyższy kapłan, prawda? Raz na rok wchodził do miejsca najświętszego, a tu taki Samuel, nie? A on ma teraz przynieść poselstwo i powiedzieć, co spotka Heliego, to nie była łatwa rzecz. I widzimy, że jeśli Pan powołuje, to daje zadanie. Dobrze, że ten Heli tak poparł w tym Samuela, powiedział, musisz mu powiedzieć, nie taj nic przede mną. On stanowił pewien autorytet dla Samuela i Samuel powiedział. I Heli powiedział, taka jest wola Pańska, on się temu nie sprzeciwiał, ale on to wysłuchał. I na końcu tego rozdziału my czytamy w 19 wierszu, i rzekł Samuel, i rósł Samuel, a Pan był z nim i nie dopuścił upaść żadnemu ze wszystkich słów jego na ziemię. Poznał tedy wszystek Izrael od Dan aż do Berszeby, iż Samuel był wiernym prorokiem Pana. Gdybyśmy mieli mapę, moglibyśmy powiedzieć Dan na samej północy, pokolenie Dan, a Berszeba na południu. I oni wszyscy poznali, że Samuel znał głos Pana, był posłuszny i nie pozwolił, żeby jakieś słowo od Pana upadło, było pominięte, lekceważone. To jest taka dla nas nauka. Pan powołuje. I teraz przyjść komuś powiedzieć: chwała Bogu, bracie, twoje kazanie to było wspaniałe. To tak jakoś dobrze. U nas był jeden brat, Wojnar, on już dawno umarł, to jak jedna siostra przyszła mu: bracie, ale takie wspaniałe kazanie miałeś. On mówi: wiesz, diabeł mi to już wcześniej powiedział, zanim zeszedłem z kazalnicy, nie? No, chciałbym powiedzieć jedno, on był dosyć taki ostry, ten brat, ale tak powiedział: my bardzo chętnie, no jesteśmy ludźmi, jak nas tak ktoś pogłaszczy, ale iść powiedzieć, wiesz, ty opamiętaj się albo to, a to jest źle, to nie jest łatwa służba, prawda? Łatwiej jest przyjść komuś, powiedzieć: chwała Panu, dziękuję za Twój dom, jesteś wzorcem w naszym zborze i tak dalej, i tak dalej. Ale jak przyjść i napomnieć, to jest trudniejsza sprawa. Chciałbym powiedzieć, że dar napominania wymaga miłości. Jeśli ktoś przyjdzie od razu, zacznie kołki ciosać na głowie, to natrafia na opór. Jeśli ktoś to w miłości podaje, są tacy bracia i takie osoby, które mają taki dar. I przy tym napominam przypadku Samuela z pokorą, a my to chcemy powiedzieć. Ale nie zostajemy nic winni. I ta służba to jest trudną służbą, ale widzimy, że Samuel nie pozwolił, żeby Słowo Boże, Słowo od Pana upadło na próżno. I to poznał cały Izrael. Od północy, tam gdzie jest Dan, i aż do Berszeby na południe. I proroka Pańskiego poznają. To nie jest wcale powiedziane, że go wszyscy będą przyjmować, ale poznają. I taki przykład jest też, chciałbym powiedzieć o Jeremiaszu. Było wielu tych mężów Bożych, można by ich po kolei wymieniać, ale ja chciałbym jeszcze powiedzieć o Jeremiaszu, bo dla mnie ten prorok to jest taki szczególny prorok, który był bardzo wcześnie powołany. I gdybyśmy popatrzyli na proroka Jeremiasza, to chciałbym powiedzieć, że on miał taką służbę w tym najniewdzięczniejszym okresie historii narodu judzkiego. Naród izraelski był uprowadzony do niewoli. Cały Izrael, państwo północne, było w niewoli. A w Judzie powodziło się dobrze. Oni składali ofiary bałwanu i tak dalej, robili takie straszne rzeczy i wcale nie myśleli o tym, że ci już są w niewoli, dlatego że oni odstępowali od Boga. I gdy my popatrzymy na Jeremiasza, on taki młody, niezaakceptowany nawet przez swoich najbliższych, on był prorokiem w tym czasie właśnie i on wzywał Izrael do upamiętania. Izrael, nie Izrael, tylko Jeremiasz mówił o sobie, gdy czytamy proroctwo Jeremiasza 24 razy, Panie, on się czuł zupełnie opuszczony, sam. On wzywał naród izraelski, mówił im 13 razy o odstąpieniu, a wzywał ich 47 razy, jakby, bo ja to się kiedyś tym zajmowałem, 47 razy do upamiętania. I chciałbym powiedzieć, że Jeremiasz się znalazł w takim stanie, że go wszyscy odrzucali, że on w końcu zaczął sobie stawiać pytanie, czy aby ja mam rację. Ja przekazuję wolę Bożą, wzywam do pokuty, do upamiętania, a tu mnie wręcz przeciwko mnie wszyscy występują. On zaczął mieć wątpliwości i do takiego stanu, będąc w powołaniu, taki prorok jak Jeremiasz, on miał nawet takie wątpliwości. Na wątpliwości diabeł, przeciwnik, atakuje każdego. Póki żyjemy, to jest jego dzieło. My w takim czasie żyjemy i my wiemy, że Jeremiasz do takiego stanu doszedł. Zaczął się pytać, Panie, czy aby ja mam rację? W rozdziale 15 Księgi Jeremiasza, proroka, jest powiedziane w 19 wierszu. Tak, przecież tak mówi Pan. Jeśli się nawrócisz, wtedy Cię nawrócę, abyś stał przed obliczem moim. A jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niech się obrócą do Ciebie, ale Ty się nie obracaj do nich. Jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. I teraz tu jest tak wyraźnie powiedziane, oni niech się odwrócą do Ciebie, ale nie Ty do nich. To było takim posileniem tej służbie dla Jeremiasza. Chciałbym powiedzieć, że każdy, kto służy Panu, może mieć jakiś trudny okres, może mieć takie czasy, których sobie nie życzy. Do takiego stanu możemy dojść. Gdy my popatrzymy na Jana Chrzciciela, wiemy, kiedy Pan Jezus szedł nad Jordan, żeby był ochrzczony od Jana Chrzciciela, to Jan Chrzciciel mówi, oto idzie Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On to widział i on widział tą gołębicę, ten jej słyszał ten głos, ty nie syn mój miły, tego słuchajcie. A my wiemy, że kiedy Jan był podany do więzienia, już siedział w więzieniu, to przychodziły wątpliwości. Ale co było najważniejsze, co było prawidłowe i co mu posłużyło ku dobremu? On wiedział, do kogo się zwrócić. On posłał swoich uczniów do Jezusa, zapytać go, czyś ty jest ten, który miał przyjść, czy innego czekać mamy. On powiedział, że to jest ten, a teraz miał wątpliwości. U człowieka się to zdarzyło. Ale on wiedział, do kogo się zwrócić i on otrzymał prawidłową odpowiedź i my wiemy, że to było przed tą śmiercią, kiedy został stracony. Tak? Ale on już swoją misję wykonał i Pan Jezus szedł na jego miejsce i Pan Jezus dalej tą misję sprawował, a on gotował, był tym, który przygotowywał tą ścieżkę. I my możemy powiedzieć, nie rozumiemy, dlaczego taki sługa Boży, czy on nie mógł wjechać tak na wozie ognistym jak Eliasz? Tak by jakoś to może wypadało, no, jeśli on jest takim największym prorokiem. A był taki jego koniec. My tego nie rozumiemy, ale my wiemy, że on dotrwał do każdego, do tego momentu, jaki do momentu odejścia, że w pełnej świadomości Pan jest jego Panem. Był utwierdzony, bo on wiedział, do kogo się zwrócić. I to jest taka rada. Jeśli my trwamy w tym powołaniu, w tym rozpoznaniu woli Bożej, to Pan nas w jakiś sposób wzmocni, w jakiś sposób posili i potwierdzi. Czy to przyjdzie jakiś brat, czy no, różne są sposoby, ale Pan nas posili. Pan nas nie zostawi samych. Chciałbym powiedzieć, że to, co już powiedziałem na początku, że rozpoznawanie woli Bożej to jest zawsze problemem. I to było problemem od początku. Ale my możemy sobie jasno, wyraźnie powiedzieć i zdawać z tego sobie sprawę, że wola Boża objawiona jest dla nas w Bożym Słowie. I to, co nam Bóg objawi, to my możemy, konfrontując ze Słowem Bożym, stwierdzić, że to jest zgodne. A jeśli coś jest niezgodne ze Słowem Bożym, to to nie pochodzi od Boga, bo to pochodzi z innego źródła. My możemy sobie powiedzieć, to jest logiczne, tak? Że Bóg stoi za swoim Słowem. My może, ja moimi fizycznymi oczyma, czy moim fizycznym rozumem, tego nie mogę zrozumieć, że jest napisane Słowo. Niebo i ziemia przeminie, ale Słowo Boże nie przeminie. Ale tak jest napisane, ja temu wierzę. Może jakbyśmy zaczęli na ten temat dyskutować, to by była tak jak średniowieczna dyskusja, ile diabłów się mieści na końcu szpilki, bo takie dyskusje były w średniowieczu prowadzone, a to były tak zażarte, że ci, co dyskutowali, to w klatkach siedzieli, żeby się nie pobili. Nie? Można dyskutować. My wierzymy temu, co Słowo Boże mówi. I tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, że wola Boża jest dla nas objawiona w Bożym Słowie. I tego się mamy trzymać. I to ma być zgodne ze Słowem Bożym. I gdy my sobie to uprzytomnimy, to wszystko to, co słyszymy, te, czy to będą różne nauki, czy różne praktyki, cokolwiek by to nie było, jeśli my to skonfrontujemy ze Słowem Bożym, to my dopiero wtedy widzimy, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowe. My czytamy, że z Tesaloniki Paweł musiał odejść i znalazł się w Berei. I tam głosił Słowo Boże, a tam jest napisane, a ci w Berei byli lepsi niż w Tesalonice. Dlaczego? Bo oni zaczęli sprawdzać, czy tak jest napisane w Bożym Słowie. Tak? I oni stwierdzili, że to jest zgodne. To, co było w księgach prorockich powiedziane o Jezusie, no bo wtedy jeszcze Nowy Testament nie był pisany. I tam jest powiedziane, że w Berei uwierzyło mnóstwo niewiast i mężów, tych, którzy byli z pogan. Tak? Ale oni sprawdzali, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. I to jest coś, co nam powinno przyświecać w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów. Kiedyś w Głębiecku byliśmy też, tam były obozy młodzieżowe rokrocznie i pamiętam też wśród tych uczestników, to na ogół była młodzież, tak 15, 16, 18 lat, tam się znalazł jeden taki dorosły mężczyzna, już 30 lat, żonaty, dzieciaty, z tym, że on mieszkał obok, nie mieszkał wśród tych młodych, gość z wyższym wykształceniem, bardzo taki facet, żona jego była wierząca, a on należał do tego klubu inteligencji katolickiej i tak dalej, no chciał bardzo, no mądry człowiek, ale na Słowie Bożym jego poznanie się nie gruntowało. Ale chciałbym powiedzieć, że był na tyle szczery, że na wezwanie wśród tych młodych, taki już, no to nie był stary, bo 30 lat, ale w stosunku do innych on zgłosił się, modlił się ze łzami, oddał swoje życie Jezusowi. Myśmy się bardzo cieszyli. Po trzech czy czterech dniach, pamiętam, podszedł do mnie i mówi tak, bracie, ja mam jeden problem. No to o co chodzi? Że ja palę papierosy. No ja nie mogę być z tych papierosów wolny. Żona, mamy małe mieszkanko we Wrocławiu, mówi, ja muszę wychodzić na klatkę schodową, żeby tam palić, no bo małe dziecko, żona nie pozwala, pielęgniarka jeszcze, no wierząca, ale pielęgniarka, gdzież to będzie smrodził w tym pokoju, nie? Mówi, i mnie to męczy, nie? I ja ciągle już się modliłem i nic mi nie pomaga. I no to był taki, no trochę tak odstawał od tej młodzieży. Ja poprosił jednego brata, konkretnie tamtego gospodarza, brata Kaczmarka, mówi Józef. Ja mówię, wiesz co, on ma taką, a taką sprawę. Gdybyśmy tak jeden dzień się pościli, modlili się, bo to taki, no nie taki łatwy przypadek jakoś ten człowiek. No. I on się zgodził. Ja mówię, bracie, my się będziemy za dwa dni z tobą modlić. No i z tym gospodarzem pościliśmy cały dzień. Tak jakoś, no, on się ze mną zgadzał, ten brat, żebyśmy pościli. Zaczęliśmy rozmowę i on tak opowiada ze łzami w oczach. On należał do tego KIK-u, Klub Inteligencji Katolickiej i brał udział w różnych spotkaniach grupy charyzmatycznej. No i mówi, nam opowiada swoje świadectwo, że się zwrócił do tej starszyzny, która modliła się w językach, że ma problem tytoniem z paleniem, żeby się modlili, żeby był z tego wolny. No i oni się zaczęli modlić w językach bardzo głośno, chwilę się modlą. Potem on tak opowiada, ja tam nie byłem, że jeden podnosi tak rękę i zaczyna mówić. Tak to trudno nawet powtórzyć. Duch Święty pozwala ci nadal palić. Kiedy on tam to tak powiedział, nie? I wybuchł płaczem, dorosły mężczyzna mówi, no ja tu proszę o to, żebym był wolny, i tu taka odpowiedź. Tak konkretnie, tak dosłownie powiedział. Ja mówię, słuchaj bracie, to co mówi Boże Słowo i to co mówi Duch Święty, to musi być zgodne, tak jak na jednej linii, jak celujemy do celu, to jest muszka, szczerbinka i cel, to musi być jedna linia. A co jest z boku, to nie jest od Ducha Bożego. A ten brat tak wybuchł, płacze, mówi, przecież to takie proste. Słowo Boże nas inaczej uczy. Myśmy tylko podziękowali krótko za to, że on zrozumiał. Ja byłem potem 3/4 roku później w tym zborze, pytam się pastora, ty jak tam? On nie pali, w porządku, dzięki Bogu. Chciałbym powiedzieć jedno, że to, co my słyszymy, niezależnie od tego, jaka to jest usługa, my mamy prawo sprawdzić, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest objawioną wolą Bożą. A wszystko to, czego tutaj nie ma, to nie jest od naszego Pana. Chciałbym powiedzieć, że są takie problemy, gdzie jesteśmy pytani i nie potrafimy odpowiedzieć. Nie? Znamy naukę Świadków Jehowy, oni na przykład nie pozwalają na transfuzję krwi, nie? No i teraz na ten temat nic nie... My mamy tylko napisane, że krew jest dusza, że nie wolno nam niczego spożywać z krwią, prawda? Ani krwi. I to już jest w kodeksie Noego. No jak popatrzymy, jak Noe wyszedł z korabia, to wiemy, że on nie miał dekalogu, ale tam jest powiedziane... Nic z krwią nie jeść i Żydzi to uważają za kodeks Noego przed tym, zanim dostali zakon Mojżeszowy, to oni tego przestrzegali. Są takie sprawy, które no musimy, trudno nam w tym wypadku, ja się nie biorę w ogóle za odpowiedź za to, ale teraz wiemy, że są transplantacje nerek, nawet serca i tak dalej, nie? No, na ten temat tu nic nie czytamy, nie? na ten temat właśnie nie czytamy. I chciałbym powiedzieć, że ja się nie podejmuję dyskusji, czy można, czy nie można, nie. No różnie, różne pytania nam ludzie zadają, nie? Jeśli chodzi o ratowanie życia. Ja wiem, że wiele osób i wierzących z tego korzysta i ja bym w żadnym wypadku nie powiedział, że nie wolno, nie? My możemy się zwracać do lekarzy, my mamy pewne zakresy, gdzie możemy powiedzieć tak lub nie. I my musimy zważać na głos Boży, do ile tak, a kiedy nie. Jest takie, my musimy na to zwracać uwagę, nie? Duch Boży nas uczy, ale chciałbym powiedzieć, że to akurat wybrałem taki, ja wolałbym nie dyskutować nawet po skończeniu tego wykładu na ten temat, bo to jest trudne, bo tutaj akurat na temat ten nie jest napisany, ale jest z kolei napisane, że nie wolno nic spożywać krwi. I mogę powiedzieć, że w czasie okupacji ja miałem różne przeżycia, byłem bardzo głodny nieraz, ale jak była ta jakaś krwista, takie to różne to było, to ja nigdy tego nie jadłem i z głodu nie umarłem. Nie? Byłem tak wychowany z domu, że to jest grzech, tak bracia nauczali i ja chociaż byłem jeszcze młodym chłopakiem wtedy, dala od domu, nie, tego ja nie robię. Nie? Wiem jedno na przykład, że osoby po przyjęciu transfuzji krwi zupełnie się zmieniła ich osobowość. To ja już też coś takiego spotkałem, więc no. Ale to tak może odszedłem od tematu, bardzo przepraszam. Chciałbym tylko powiedzieć, że my mamy wolę Bożą tutaj zawartą w Bożym Słowie. I to jest jedyna księga, która jest miarodajna. Każdy z nas, ja korzystam z różnych biblijnych komentarzy po prostu dlatego, że ani greki, ani hebrajskiego nie znam. A żeby korzystać z jakiegoś obcego języka, to go trzeba na tyle dobrze znać, żeby znaleźć odpowiedź na takie nurtujące pytanie. Dlatego korzystam z takich różnych kluczy, bo jest takie słowniki są, że z tego muszę korzystać, ale zawsze zwracam się do Słowa Bożego. Jeśli my mamy jakiś niepokój, coś nas niepokoi, nie mamy rozwiązania, to tak jak w Berei, tam jest napisane, oni byli zacniejsi, bo oni sprawdzali to z Bożym Słowem. A my jesteśmy w tej naprawdę uprzywilejowanej sytuacji. Mamy pisane Boże Słowo. My możemy czytać i my mamy brata, mamy siostrę, my możemy się porozumieć i my możemy szukać odpowiedzi na dane pytanie na podstawie Słowa Bożego. I chciałbym też jeszcze powiedzieć, że wola Boża objawiona jest jako zbawienna wszystkim ludziom. Łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom. Co to znaczy, że łaska Boża jest zbawienna wszystkim ludziom? Ja bym tylko taką małą dygresję. Czasami słyszymy o jakichś takich super zbrodniarzach, bandytach. No i temu się już tam należy stryczek, śmierć, żeby takiego wyeliminować. I często, dobrze się stało, że go to spotkało. Czy takie coś słyszeliśmy już? Co? Tak. A czy to jest prawidłowe? Nie. Tak. I my zauważmy jedno, że ten złoczyńca na krzyżu to był bandyta, to był zabójca. Tak jeden, jak i drugi. A dla niego stała się łaska. Prawda? I tu jest powiedziane, że łaska zbawienna jest dla wszystkich ludzi. To jest jedno z Bożych objawień. I nie wiem, bo to już jest stara historia, ale kiedyś w chrześcijaninie był taki cykl artykułów, to już ponad 30 lat temu, było takie Chrystus w celi śmierci. Nie wiem, czy kto z was te artykuły czytał, no bo ja takie rzeczy czytuję. I tam jest opisane praca duszpasterzy dwóch, którzy byli w RPA, w Republice Południowej Afryki. I tam wiadomo, kopanie złota, diamentów i ci ludzie, którzy tam są, ci tubylcy, oni stosunkowo dobrze zarabiali, no i potem pili i tak dalej, dużo morderstw i tam się straszne rzeczy działy. I dużo ich było skazywanych, tych zbrodniarzy, na karę śmierci. I właśnie tam pracowało dwóch ewangelicznych pastorów wśród tych skazanych na śmierć. I tam jest takie bardzo ciekawe stwierdzenie tego sądu z RPA. Ci, którzy byli skazani na śmierć, no to wiadomo, no oni czekali jeszcze na ten dzień, kiedy będzie ten wyrok wykonany, prawda? A teraz przychodzi do niego pastor i mówi mu i głosi mu wieść o zbawieniu. I co teraz? On i tak musi umrzeć, i tak on go spotka. Ale tam jest napisane, że przez tą żmudną pracę, przez modlitwę i przez wskazywanie właśnie na to słowo, ci skazańcy przed śmiercią, czy tydzień, czy bo oni tam nie wiedzą, oni dowiadują się z dnia na dzień, ale tak jak wyczekują na tą egzekucję, to trwa jakiś czas, bo tam ileś tam na dzień ich tam mogą stracić, także żeby ci ludzie nie dostali jakiegoś pomieszania zmysłu, jak tam ma czekać 3 miesiące na ten wyrok, to oni się dowiadują w ostatniej chwili, ale wiedzą, że ich czeka śmierć. I ci ludzie się nawracali. Tam jest kilkanaście świadectw opisane właśnie w tych odcinkach Chrystus w celi śmierci. I tam jest na przykład opisane żonaty człowiek, kilkoro dzieci, skazany na śmierć za tam te zabójstwa i on dożył zbawienia. On dożył i on z radością mówi, ja dożyłem zbawienia. Za moje dotychczasowe czyny idę na stracenie. To jest zapłata za grzech tutaj, ale taśmę, ale mam żywot wieczny. I kierownictwo więzienia i sądu stwierdziło, że ci ludzie, którzy dożyli zbawienia, zupełnie inaczej przychodzą nawet na to miejsce stracenia, gdzie wykonują ten wyrok. To był cały taki, ja to może nawet w domu gdzieś mam, bardzo ciekawe takie świadectwa. I to mi tak potwierdza to łaska zbawienna wszystkim ludziom. I dlatego jak ktoś tak mówi, o, dobrze się stało, że go już nie ma i tak dalej, a czemu się pojednał przed tym z Bogiem? Bo jeśli się nie pojednał, to szkoda, to biedna dusza. Ale my wiemy, że wszyscy ci, którzy mają, pokutują, którzy zwrócą się do Pana, to dla nich jest ta zbawienna łaska. I to jest wola Boża, aby wszyscy dożyli zbawienia. My znamy ten kluczowy werset 3,16 Ewangelii Jana, aby każdy, kto weń wierzy, czy uwierzy w ostatniej chwili. Chciałbym powiedzieć, że to, co tam na krzyżu Golgot, to ten złoczyńca się nawrócił, to bardzo często ludzie mówią tak, no ja jeszcze mam czas, bo jak ten w ostatniej chwili, to jeszcze trochę mogę pożyć, a potem w ostatniej chwili. Ale my zwracamy uwagę na to, że ich dwóch było, dwóch mieli te same szanse, a tylko jeden skorzystał, prawda? I tu jest to, że wola Boża jest taka, żeby wszyscy ludzie zbawieni byli, żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy, żeby byli zbawieni.